co wprawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy i do wątku dotyczącego właśnie liczby kar w odniesieniu do liczby przestępstw. Powiedzieliśmy, że tu jest zapis, że kar powinno być tyle, ile przestępstw, no ale mówimy, że w szczegółach niekoniecznie to tak wygląda. No i też jest ta kwestia, o której kiedyś wspominaliśmy, że jakaś kara musi być następstwem uprzednio już wymierzonej, tak? Że jest jakaś sekwencyjność.
Mówimy o upomnieniu, że cenzura, pamiętamy cenzury, prawda, jakie to są kary, że nie można ważnie wymierzyć bez wcześniejszego jednego przynajmniej upomnienia, by sprawca odstąpił od uporu i bez dania odpowiedniego czasu na poprawę. Oczywiście mówimy o teraz tak naprawdę ostatecznie o suspensie, ponieważ ekskomunika ma swoje prawa, intelekt jest niewymierzany, więc właściwie bardziej mamy na myśli suspensę, że jeśli chcemy kogoś suspendować, jakiegoś kapłana, osobę duchowną, to też dotyczy biskupów czy diakonów, prawda, to jest kara dla duchownych, to ma być poprzedzona suspensa zawsze przynajmniej jednym upomnieniem. Zwyczajowo stosuje się dwa, ale wystarczy tak naprawdę jedno.
Takie ostrzeżenie, można powiedzieć.
Zgadza się z tym, że ten kanon nieraz komplikuje procedurę, ponieważ widzimy tutaj bez dania odpowiedniego czasu na poprawę. Są też tego typu przestępstwa, które powodują ekskomunikę, suspensę, przepraszam, late sentencje. Na przykład taką karą będzie usiłowanie zwarcia małżeństwa. Ale przez usiłowanie, o tym będziemy jeszcze mówić, tak uważa się związek cywilny, prawda, który jest usiłowaniem, ponieważ małżeństwo cywilne nie jest małżeństwem w rozumieniu Kościoła. Więc jest to tylko usiłowanie, ale to powoduje już, czyli nie ma upomnienia, które to poprzedza, prawda? I są też, można wyobrazić, inne sytuacje, w których suspendowanie dopiero po upomnieniu i czasie nie będzie właściwe. Wtedy to właściwie to prawo się tak trochę obchodzi i daje na przykład jednego dnia upomnienie, drugiego suspendę, żeby spełnić te podstawowe kryteria, chociaż wymóg odpowiedniego czasu na poprawę raczej nie jest tutaj spełniony, ale formalnie będzie to ostatecznie przyjęte, ponieważ wymaga się tego upomnienia poza tymi sytuacjami, które prawo przewiduje, więc trzeba to dać, a później już ewentualnie przy rekursie kongregacja rozstrzyga, czy tak można było zrobić, czy nie.
Mhm. Zapytam jeszcze o kanon 1350, w którym jest taki zapis. Przy wymierzaniu kar duchownemu zawsze trzeba uważać, żeby nie był pozbawiony tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania. Chyba, że chodzi o wydalenie ze stanu duchownego, ale później i do tego są zastrzeżenia pewne.
To znaczy tak, ale to wynika z innego obowiązku. Tak? To jest jakby przywołanie kanonu, który dotyczy obowiązku utrzymania duchownego przez biskupa, do którego diecezja jest inkardynowany. Po prostu ten związek inkardynacji tak działa w dwie strony. On uprawnia do czegoś biskupa, ale uprawnia do czegoś duchownego, który jest do jego diecezji inkardynowany. Jednym z tych uprawnień jest uprawnienie do godziwego utrzymania, tak to w prawie jest utrzymane. I to jakby jest to podkreślone, że nawet jeśli ktoś jest ukarany, to nie można mu odebrać środków zupełnie do utrzymania. Chyba, że to jest zastrzeżenie, chodzi o wydalenie duchownego, a to też jeszcze jest, że gdyby przy wydaleniu znalazł się jakieś szczególnie trudne sytuacje, można sobie wyobrazić, tak? Ktoś to wydalony na przykład w późniejszym wieku swojego życia, nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, to bardzo łatwo sobie taką sytuację właśnie wyobrazić, w której on no, nie radzi sobie zupełnie życiowo i teraz ten kanon, ten paragraf zabezpiecza to, że nawet w takiej sytuacji ma pośpieszyć biskup z pomocą, aby mógł tak stanąć na nogi, tak i dalej iść. To nie jest, że ma to być jakieś stałe, a czasami to będzie też i stałe wsparcie, tak? Dlatego, że jeśli na przykład będzie wydalany ktoś, kto jest na przykład niedołężniały zupełnie, tak? I nie ma żadnej możliwości tego, aby sobie poradził, no to ze samej sprawiedliwości to będzie się należało, żeby diecezja, w której był biskup, do której jest zainteresowany, no jakoś zaradzał jego potrzebom, tak? Takim przynajmniej minimalnym stopniu.
Wydaje się to absolutnie ludzkie, chciałoby się powiedzieć. Kara wiąże sprawcę wszędzie. To nie jest zaskakujące stwierdzenie.
Może być zaskakujące.
Tak,
dlatego, że jeśli przyjmujemy, że Kościół jest terytorialny, to można myśleć, że... Znaczy, terytorialny Kościół, mówimy o diecezji, prawda? Na przykład inaczej jest w przypadku zakonów, które mają charakter bardziej personalny, prawda? Więc aby nie było wątpliwości co do tego, że jakby mimo terytorialności, to kara wiąże także poza terytorium, na którego władzę ma dany biskup czy ordynariusz, prawda? Więc to jest wbrew pozorom ważne zastrzeżenie i nieoczywiste.
Mhm. I jeszcze jedno, myślę, ważne zastrzeżenie. Kanon 1352. Jeżeli kara zakazuje przyjmowania sakramentów lub sakramentaliów, zakaz ulega zawieszeniu i jak długo sprawca znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, czyli ta ostateczna sytuacja pozwala mu przyjąć sakrament.
Tak, ale to w wielu wypadkach mamy takie zastrzeżenia w kodeksie. Myślę, że ta nasza wspólna lektura właśnie kodeksu to pani redaktor zmysłowiła, że tam, gdzie jest niebezpieczeństwo śmierci, tam właściwie to absolutne, znowu po prostu naczelne dobro, jeśli to zbawienie dusz jest kościele najwyższym prawem, no to w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci staje się oczywiste, że wszystko inne jakby ulega zawieszeniu, tak? A wtedy to dobro, ta dusza nieśmiertelna tego człowieka jest absolutnie najważniejsza i wszystko jakby ustaje, tak?
Potwierdzam, że nasza wspólna lektura uświadomiła mi to, dlatego też nie powiedziałam, że znajduję zaskakujący zapis. No dobrze, czyli to nasze wspólne czytanie przynosi owoce, jak widać, przynajmniej u prowadzącej. To spotkanie zdecydowanie, to po owocach poznajemy. No ale czas skończyć dzisiejsze spotkanie, za które jak zawsze dziękuję bardzo serdecznie księdzu doktorowi Tomaszowi Relisowi, oficjałowi Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I zapraszam Państwa na kolejny poniedziałek.